Radiowo-internetowe studium biblijne.
Na antenie Jerden Małopolska, Jerden Nowy Sącz rozpoczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. Przy mikrofonie Łukasz Pelc, witam i zapraszam. Naszym gościem jest ksiądz profesor Michał Bednarz. A w radiowo-internetowym studium biblijnym rozpoczynamy cykl Wiara w Ewangelii Świętego Łukasza. Tematem dzisiejszej audycji będzie Maryja wzorem człowieka bezgranicznie ufającego Bogu. Czym jest Pismo Święte? Czy tylko wykładem prawdy wiary i zasad moralnych?
Pismo Święte nie jest rodzajem encyklopedii teologicznej, w której wyjaśnia się określone pojęcia lub tematy. Jest zaproszeniem człowieka do dialogu z Bogiem, który się objawia. Dlatego często przedstawia tych, do których zostało skierowane Słowo Boże, czyli ukazuje Bożych rozmówców. Odpowiadają oni przede wszystkim wiarą na Boże Słowo. Widać to zarówno na kartach Starego Testamentu, ale także i w Nowym Testamencie. Przypatrzmy się jednej postaci, która odegrała zasadniczą rolę w historii zbawienia Maryi, Matce Jezusa. Zanim spojrzymy na nią oczami świętego Łukasza, zwróćmy najpierw uwagę na to, co jest niezwykle ważne w jego Ewangelii, a mianowicie na znaczenie Słowa Bożego. Następnie zatrzymajmy się na tym, w jaki sposób ewangelista pisze o Maryi. Pozwoli nam to uświadomić sobie, czym jest wiara w Ewangelii świętego Łukasza.
Co to znaczy, że według Ewangelii świętego Łukasza najważniejsze jest Słowo Boże, któremu należy być posłusznym?
Według świętego Łukasza jesteśmy, podobnie jak Izraelici, ludem Słowa Bożego. Być może uderzyło nas, że według tej księgi tak zwane błogosławieństwa Jezus wygłosił na równinie, a nie na górze, jak pisze święty Mateusz. Kiedy ewangelista o tym pisze, zmierza do przekazania nam pewnego pouczenia prawdy. Dla świętego Łukasza niezwykle ważny jest ciąg wydarzeń. Jezus znajdował się na górze, gdzie się modlił, podobnie jak przed innymi ważnymi wydarzeniami. Następnie przywołał uczniów i wybrał spośród nich 12, których nazwał apostołami. Byli oni na górze razem z nim, podobnie jak Mojżesz, z którym na górze Bożej było 70 starszych, czyli przywódców Izraela. Następnie Mojżesz wrócił i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana. Podobnie postąpił Jezus. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Byli tam nie tylko mieszkańcy z całej Judei i z Jeruzalem, czyli Żydzi, ale także mieszkańcy nadmorskich okolic Tyru i Sydonu, czyli poganie. Jezus zwrócił się więc nie tylko do Żydów, ale także do tych, którzy nie byli członkami narodu wybranego. Stali przed Nim, a On przekazywał im Słowo Boże. W całej Ewangelii świętego Łukasza pojawia się co jakiś czas temat Słowa Bożego. Zwróćmy uwagę tylko na kilka przykładów. Do Jezusa przyszli bracia oraz Maryja. Z powodu tłumu nie mogli się dostać do Niego. Ktoś poinformował jednak mistrza o przybyszach. Wtedy Jezus zapytał: "Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?" I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: "Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką." Tak brzmi odpowiedź Jezusa w Ewangelii świętego Mateusza. Natomiast święty Łukasz pisze: "Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je." nie najważniejsze są więzy rodzinne, ale ta więź, którą tworzy przyjęcie Słowa Bożego i życie zgodne z Nim. W Ewangelii Świętego Łukasza wspomniani są ludzie, którzy wsłuchują się w Słowo Boże. Jezus przybył do domu Marii i Marty. Pierwsza z nich usiadła u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Natomiast Marta uwijała się około rozmaitych posług. W pewnej chwili Marta uczyniła wyrzut. Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Jezus zwrócił jej uwagę. Maria obrała najlepszą cząstkę. Stała się bowiem słuchaczką tego, kto niósł Słowo Boże. Tej sceny brak w innych Ewangeliach. Kiedy wspominamy różnych ludzi, którzy według świętego Łukasza wsłuchują się w Słowo Boże i odpowiadają na nie wiarą, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na Marię.
Czy Maryi było łatwo uwierzyć w Słowo Boże do niej skierowane?
Maryja żyła spokojnie w Nazarecie. Nic nie wskazywało na to, że w jej życiu wydarzy się coś nadzwyczajnego. Przemawiają za tym słowa, które wypowiedziała w Magnifikat. Wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Jej rodzina nie była sławna, skoro zamieszkiwała Nazaret. Powszechnie uważano bowiem, że wielcy ludzie mogą się zjawić jedynie w Jerozolimie, a nie w zupełnie nieznanej, a nawet pogardzanej miejscowości galilejskiej. A tymczasem właśnie jej, która nie spodziewała się nic nadzwyczajnego i zamierzała wieść spokojne życie, zjawił się anioł i wypowiedział dziwne słowa. Bądź pozdrowiona, albo raczej raduj się. Maria dostrzegła w słowach Bożego wysłańca wyraźne nawiązanie do proroctw mesjańskich. Nieobce jej były przecież oczekiwania i nadzieje mesjańskie. Jak świadczy jej hymn, znała doskonale Biblię i wiedziała, że wspomniane słowa mają swoje korzenie w księgach Starego Testamentu. W mesjańskich zapowiedziach prorocy Sofoniasz, Joel i Zachariasz przedstawili tajemniczą niewiastę, która będzie reprezentować lud Boży oczekujący zbawienia. Będzie ona także matką nowego ludu Bożego. Wspomniane proroctwa nazywają ją córą Syjonu i wzywają do radości, gdyż zbliża się Bóg, aby objawić się w ziemi izraelskiej jako król i zbawca. Maria zaniepokoiła się, ponieważ zrozumiała, że w słowach wypowiedzianych do niej podczas zwiastowania przez anioła kryje się radosna wiadomość. Nadchodzi Mesjasz. Radosne orędzie proroków Starego Testamentu o córze Syjonu, tajemniczej matce narodu, zostało do niej skierowane. Nie myślała nigdy o tym, że spotka ją tak wielkie wyróżnienie i że to ona będzie tajemniczą matką narodu czasów mesjańskich. Orędzie radości skierowane kiedyś do córy Syjonu do niej się odnosi. Zaskoczyło ją to i zaniepokoiło. Nie mogła zrozumieć, że to właśnie ona będzie tą tajemniczą niewiastą z ksiąg prorockich. Nie myślała nigdy o tym, że spotka ją tak wielkie wyróżnienie i że będzie matką narodu czasów mesjańskich, a przede wszystkim matką Syna Bożego. Maria, jak każda dziewczyna izraelska w jej wieku, była już związana z oblubieńcem przez uroczyste zaręczyny, odpowiadające kontraktowi małżeńskiemu. Dlatego jej słowa, jakże się to stanie, skoro nie znam męża, podkreślają fizyczną niemożliwość stania się matką i pozostania równocześnie dziewicą. Jednak anioł przypomniał jej, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na niepokój Maryi anioł odpowiedział: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Anioł podkreślił dwa aspekty wcielenia – boską naturę Mesjasza i jego dziewicze poczęcie. Bóstwo Mesjasza jest wyakcentowane z niezwykłą delikatnością przy pomocy określeń starotestamentalnych – Syn Najwyższego, Syn Boży, a Jego panowaniu nie będzie końca. Wielu egzegetów pyta, czy Maryja rozumiała w tym momencie sens, jaki posiadają te słowa w kontekście całego późniejszego objawienia. Możemy przypuszczać, że zrozumiała orędzie anioła przynajmniej co do istoty. Bóg bowiem informuje tutaj Maryję o tym, co się w niej dokonuje, a nawet więcej. Anioł oczekuje na jej pozytywną odpowiedź. Dlaczego miałaby więc wobec tego nie znać tajemnicy tego, co najważniejsze? Dlaczego Maryja miałaby wiedzieć, że będzie matką Mesjasza, a nie to, że będzie matką Boga, jak tego będzie później wyraźniej uczył Kościół? Maryja otrzymała więc specjalne światło w sprawie, dzięki któremu zrozumiała głębokie znaczenie słów usłyszanych od anioła. Innym aspektem, również niedostępnym dla ludzkiego umysłu, jest dziewicze poczęcie. Maryja stanie się matką dzięki cudownemu działaniu Ducha Świętego. Duch Święty, moc Najwyższego. Te słowa są niezwykle ważne w tekście. Słowa anioła okryje cię cieniem są wyraźną aluzją do obłoku, który zstępował na przybytek spotkania i był znakiem obecności Boga pośród swojego narodu. Słowa okryje cię cieniem oznaczają, że Maryja jest żywym przybytkiem, w którym zamieszkuje Bóg. Obłok i cień były symbolem obecności Boga. Jak obłok okrywał namiot spotkania w czasie wędrówki Izraela przez pustynię, tak Duch Święty okrywa swym cieniem osobę Maryi. Anioł zestawia więc Maryję z przybytkiem, czy też Arką Przymierza. Tajemnicza obecność, która w przeszłości przebywała w namiocie czy w świątyni, realizuje się obecnie w łonie Maryi, przekształcając je w żywe miejsce najświętsze. W tych słowach jest podkreślona godność tego, który ma się narodzić, ale także godność Maryi. Kiedy Maryja otrzymała wyjaśnienie, odpowiedziała pokornie i posłusznie: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy zaakceptowała Boży plan odnoszący się do niej. Nie tylko uwierzyła, ale miała także zaufanie, że sam Bóg pokieruje wydarzeniami tak, że zachowa dziewictwo i stanie się matką Syna Bożego. Z tego powodu Elżbieta powiedziała do niej: Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Święty Łukasz podkreśla więc, że wiara jest rozmową, dialogiem prowadzonym z Bogiem. Dzięki niej człowiek dobrowolnie otwiera się na usłyszane słowo i przyjmuje je.
A czy postawa Maryi jest czymś zaskakującym?
Powtórzyło się to, co miało miejsce kiedyś w odległej przeszłości. Kiedyś przed wiekami, czas obietnicy, zaczął się wyznaniem wiary Abrahama, gdy patriarcha odpowiedział na Boże wezwanie. Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem narodów. Opuścił ziemię, do której się przywiązał, a wyruszył w nieznane. To zaś nie było łatwe. Ponadto otrzymał obietnicę, że jego potomstwo będzie tak liczne jak ziarna piasku na brzegu morza i jak gwiazdy na niebie. Tymczasem upływały lata i był już w podeszłym wieku, a obietnica się nie realizowała. Nic też nie wskazywało, że kiedyś zrealizuje się, gdyż miał tylko jednego potomka, który mógł być jego dziedzicem, a mianowicie Izaaka. Wszystko sprzęgło się przeciw niemu i jego oczekiwaniom, ale wierzył niezachwianie Bogu, za głosem którego poszedł wbrew logice. Czas nowego przymierza zaczął się w chwili, gdy Maryja powiedziała: niech mi się stanie, a ponadto stwierdziła: oto ja, służebnica pańska. W tych słowach wyrażone jest posłuszeństwo Bogu, a raczej jest to akt wiary w Jego słowo, akt wiary w Boga, który czyni cuda, czyli to, co po ludzku mówiąc jest niemożliwe. W jej słowach wyrażona jest również gotowość służby i całkowitego zaangażowania w sprawy Pana. Maryja stała się wzorem człowieka, który w odpowiedzi na usłyszane słowo Boże zachowuje się pokornie i ujawnia głęboką wiarę. Postawą zaufania Słowu Bożemu zdecydowanie przewyższyła Sarę, która słysząc Boże orędzie o jej przyszłym macierzyństwie, roześmiała się szczerze, nie wierząc w możliwość realizacji tej obietnicy. Maryja natomiast przyjęła z wiarą usłyszane słowa i zgodziła się z zamiarem Boga. Jej głęboką wiarę można porównać jedynie z wiarą Abrahama, który zasłużył sobie na zaszczytny tytuł ojca wszystkich wierzących. Podobnie jak patriarcha, wierzyła ona w Boga, który ożywia umarłych i powołuje do bytu to, co nie istnieje. Jest to wiara w Boga, mającego nieograniczone możliwości, u którego nie ma nic niemożliwego.
Co to znaczy, że Maryja jest nauczycielką wiary?
Pamiętając o tym wszystkim, nie powinniśmy się dziwić, że kiedy w roku 1964 Ojciec Święty Paweł VI nawiedzał Nazaret, nazwał to miasto szkołą Ewangelii. Tutaj bowiem można się nauczyć, jak słuchać Słowa Bożego, przyjmować je, następnie starać się przeniknąć jego głębokie, tajemnicze oraz zbawcze znaczenie i wreszcie, jak według niego, żyć. Z tego samego powodu do Nazaretu przybył także Jan Paweł II w roku 2000. Już wcześniej w encyklice Matka Odkupiciela poświęconej Matce Bożej pisał: czyż Maryja nie jest pierwszą pośród tych, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je? Czyż nie do niej odnosi się nade wszystko owo błogosławieństwo, jakie wypowiedział Jezus, odpowiadając na słowa nieznanej kobiety? Niewątpliwie Maryja jest godna błogosławieństwa, dlatego że już przy zwiastowaniu przyjęła Słowo Boże, że Słowu temu uwierzyła, że była Bogu posłuszna, ponieważ Słowo to zachowywała i rozważała w sercu swoim i całym swoim życiem wypełniała. W Nazarecie Jan Paweł II wygłosił także homilię, która była przede wszystkim sławieniem wielkości Maryi. Jej wielkość tutaj bowiem się przede wszystkim ujawniła. Ojciec Święty zestawił ją z Abrahamem. Powiedział: nasza jubileuszowa pielgrzymka była podróżą duchową, mającą swój początek na śladach Abrahama, naszego ojca w wierze. Ta podróż przywiodła nas dzisiaj do Nazaretu, gdzie spotykamy Maryję, najbardziej autentyczną i prawdziwą córkę Abrahama. To właśnie Maryja, bardziej niż ktokolwiek inny, może nas nauczyć, co to znaczy żyć wiarą naszego Ojca. Pod wieloma względami Maryja oczywiście jest wyraźnie różna od Abrahama. Jednakże w sposób jeszcze bardziej głęboki przyjaciel Boga i młoda niewiasta z Nazaretu są do siebie bardzo podobni. Następnie Jan Paweł II mówił: tak jak Abraham, Maryja również podążać musiała w ciemnościach, ufając temu, który ją powołał. Jednakże samo jej pytanie, jakże się to stanie, wskazuje, że Maryja jest gotowa, aby odpowiedzieć tak, pomimo lęku i niepewności. Maryja nie pyta, czy obietnica jest możliwa do spełnienia, lecz tylko pyta, jak się to spełni. Nic więc dziwnego, że ostatecznie wypowie ona swoje fiat. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Poprzez te słowa Maryja okazuje się prawdziwą córką Abrahama i staje się matką Jezusa i matką wszystkich wierzących. Maryja, podobnie jak Abraham, okazała posłuszeństwo wiary i zdała się na takie znaczenie słów zwiastowania, jakie nada im ten, od którego słowa te pochodzą, jakie nada im sam Bóg. A przecież nie przewidywała tego, co się wydarzy i w jaki sposób Bóg zrealizuje odwieczny plan za pośrednictwem swego Syna, który się z niej narodzi. Jednak w pełni powierzyła się Bogu. Powierzyła siebie, a zarazem całkowicie jako służebnica Pańska poświęciła się osobie i dziełu swego Syna. Przy zwiastowaniu Maryja, okazując posłuszeństwo wiary temu, który przemawiał do niej słowami swego zwiastuna, poprzez pełną uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego, w pełni powierzyła się Bogu. Odpowiedziała więc całym swoim ludzkim: niewieścim ja. Zawierało się w tej odpowiedzi wiary doskonałe współdziałanie z łaską Bożą uprzedzającą i wspomagającą oraz doskonała wrażliwość na działanie Ducha Świętego, napisał Ojciec Święty.
Co to znaczy, że Maryja całe życie wsłuchiwała się w Słowo Boże i odpowiadała na nie z wiarą?
Maryja uczy nas, jak zawierzyć Bogu. Kiedy anioł Gabriel odsłonił jej prawdę, którą trudno było przyjąć bez zastrzeżeń, odpowiedziała jednak bez wahania: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Poddała się natychmiast i bezwarunkowo przesłaniu, które Bóg przekazał jej za pośrednictwem anioła. Trzeci ewangelista ukazuje Maryję jako wzór człowieka właściwie podchodzącego do Słowa Bożego. Słowo Boże najpierw należy usłyszeć, po drugie rozważyć je, czyli zgłębić, po trzecie zachować w sercu i wreszcie wypełnić, czyli wprowadzić w czyn. Maryja stanowi wzór godny do naśladowania, ale nie z racji swego życia, jakie prowadziła, i warunków społeczno-kulturowych, w jakich to życie przebiegało, lecz dlatego, że w określonej sytuacji swego życia całkowicie i z poczuciem odpowiedzialności przylgnęła do woli Bożej i przyjęła Jego słowo, wprowadzając je w czyn. Jej działanie było ożywione miłością i wolą służenia, przez co okazała się pierwszą i najdoskonalszą uczennicą Chrystusa, a to z pewnością ma powszechną i trwałą wartość wzoru. Nic więc dziwnego, że przy końcu pobytu w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie Jan Paweł II modlił się do Maryi o głęboką odnowę wiary dla wszystkich członków Kościoła i błagał, aby nas nauczyła drogi pokornego i radosnego posłuszeństwa Ewangelii.
Księdzu profesorowi Michałowi Betnarzowi dziękuję za dzisiejszy wykład i na koniec tradycyjnie pytanie konkursowe. W czym Maryja jest podobna do Abrahama? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.